Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługa, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Jezus naucza w drodze do Jerozolimy. Idą z Nim Jego uczniowie, najbliższy Jego krąg. I to właśnie oni w tej drodze z Jezusem do Jerozolimy, uczestnicząc w Jego szkole drogi, odczuwali potrzebę większej wiary w to, co Jezus naucza. Potrzebowali większej wiary, że idąc za Jezusem będą mieli naprawdę owocne życie i perspektywę sukcesu, zwycięstwa w życiu, a nie przegranej. Ten wędrowny nauczyciel, który nie miał stałej siedziby i nie miał stałego sponsorowania i nie miał stałej przyszłości, bo ciągle był atakowany przez możnych rodaków, zarówno tych, którzy mieli władzę polityczną, jak i tych, którzy mieli władzę religijną. Apostołowie potrzebowali więcej wiary, żeby iść za Jezusem w takiej sytuacji, bo chcieli iść za swoim życiem, spełnionym, owocnym, zwycięskim, nieprzegranym. O to chodzi w chodzeniu za Jezusem, żeby iść po życie własne, spełnione szczęście. Zdawali sobie sprawę Jego najbliżsi uczniowie, apostołowie, jakie ta wiara ma znaczenie, gdy zaczęli doświadczać jej braku. Żeby nadążyć za Jezusem, nadążyć za Jego krokami, mówiąc dosłownie i w przenośni. I żeby nie brakło im odwagi, aby pójść z Nim do końca. Widzieli wrogość, jaka Go otaczała i widzieli miłość, jaka Go otaczała. Przeżywali te kontrasty dzień w dzień z Jezusem, tak jak On. Czym jest ta wiara, której pomnożenie tak bardzo było im potrzebne, żeby iść dalej, żeby nie odłączyć się od Jezusa. Wiara, o której mowa jest tu w Ewangelii, może być właściwie wyrażona także jako ufność, zaufanie. Apostołowie proszą Jezusa o pomnożenie takiej właśnie wiary, która wyraża się w ufności wobec Niego, w zaufaniu wobec Jego nauczania, co do wiarygodności Jego sposobu życia i do pewności sukcesu, prawdziwego sukcesu życia, nieprzemijającego szczęścia i spełnionego życia. Apostołowie proszą Jezusa o pomnożenie takiej właśnie wiary, wiary jako ufności, zaufania do Niego, do Jego stylu życia, do Jego życiowej drogi. Tylko Jezus, wyniesiony w chwale, Pan wspólnoty wiary przyszłości, wspólnoty wiary, którą jest Kościół, może wzmocnić tę ufność apostołów, może im pomnożyć tę wiarę, o którą proszą, bo wiara jest też i darem, przede wszystkim darem od Boga, ale trzeba jej chcieć, trzeba odczuć jej znaczenie, aby o nią prosić. I prosząc iść za Jezusem, gdy się otrzyma pomnożenie zaufania do Niego, ufności, to wszystko, co reprezentuje, w kontrastach tego świata, w agresji wobec Niego i wobec Jego uczniów, żeby nie dać się znieść z drogi Jezusa nikomu i niczemu, nie przestraszyć się zawirowań, perturbacji. Tak często wśród nieustannych przeciwności uczniowie Jezusa, także ci najbliżsi z kręgu 12, byli rozczarowani, bezsilni, bezradni, wątpiący w owocność i sensowność misji Jezusa i misji, którą im zlecał. Jezus, odpowiadając na ich prośbę przypowieścią: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, porównanie, przypowieść, parabola, to odpowiedź jest wprost niewiarygodna, bo Jezus używa obrazu bardzo przerysowanego. Na co dzień nie doświadcza się tego, jeśli chce się rzeczy tak niemożliwej, żeby drzewo wyrwało się samo z korzeniami i przesadziło w zupełnie inne miejsce w morze, żeby to się działo. Tak wydaje się paradoksalny, absurdalny obraz ma być odpowiedzią na ich prośbę, a jednak ta. Jezus potwierdza w tym obrazie znaczenie wiary w życiu. Potwierdza uczniom, że odczuwają słusznie, że to jedna z kluczowych rzeczy, wiara, aby ich życie było udane i aby nadążyli za Jezusem, nadążyli za Jego krokami w Jego stylu życia. Jezus potwierdza im przez ten przerysowany, wydaje się wprost niewiarygodny obraz, że wiara jest rzeczywiście tym, co skutecznie wpływa na rzeczywistość świata. Wiara ze strony Jezusa i wiara ze strony uczniów. To wpływa naprawdę na toczącą się historię i zmienia bieg wydarzeń. Chociaż wielu postronnych wcale w to nie wierzy, uważając, że to reakcja słabeuszy w historii świata, którzy nie mając środków wierzą sobie, że będzie inaczej. Oni nie wierzą sobie i na tym polega sprawa. Bo wiara to nie jest wierzenie sobie i zaufanie do siebie i naprężanie muskułów, których nie starczy, w których nie starczy mocy na wyzwania tego świata i niepewność losu każdego dnia i każdej godziny. I nawet niewielka ilość tej ufności, o którą proszą Jezusa, przez Niego Boga, uzdalnia ich do wielkich Bożych czynów, do czynów mocy, czyli cudów, mówiąc inaczej. Nagle historia się zmienia i nie wiadomo dlaczego. Ci, którzy nie wierzą w Boga i właśnie nie mają wiary, nie podłączają się pod to źródło mocy ponad światem. Źródło mocy tego, który stworzył wszystko, co istnieje i podtrzymuje je dalej w istnieniu, nie wierzą również, że jest to skuteczna, właściwie jedynie skuteczna moc, która może zmieniać biegi wydarzeń. Bo wszelkie inne usiłowania ludzi, nawet najbardziej ze sobą sprzężonych w różnego rodzaju tajne układy na świecie i globalne układy polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, wywołują zmiany jedynie na krótki czas i po krótkim czasie te konstrukcje tak mozolnie budowane i finansowane takimi ogromnymi środkami rozwalają się jak domek z kart. To zwyczajne doświadczenie historii, to może sprawić wielkie frustracje, że nie jest się panem świata i historii i nie można zabezpieczyć niczego ani we własnym życiu, ani globalnie na świecie, nawet jeżeli ma się globalne możliwości, środki, siły, sprzysiężenia, energię tego świata. Słowa Jezusa potwierdzają uczniom, że ludzie wiary w Boga, w tego, kto stworzył wszystko, co istnieje, to ludzie mocy, ludzie cudów Boga. Nawet niewielka ilość tej ufności, którą da im Bóg, czyli wiary, uzdalnia ich do wielkich czynów, do czynów mocy w toczącej się historii. I to pojedynczych ludzi uzdalnia. Do tego nie muszą być sprzysiężeni, powiązani tajnymi układami, zaprzysiężonymi na siebie samych. Oni są zaprzysiężeni na Boga, który jest ponad. Żyjąc wewnątrz układu świata, nie można go naprawdę zmieniać i opanować. Ale jeśli się jest sprzężonym przez wiarę z tym, kto jest ponad, można wywołać efekty. Ktoś, kto siedząc w łódce, żaglówce, może dmuchać i wiać w żagiel z ogromną mocą, nie drgnie, podrze się tylko żagiel. Trzeba mieć źródło mocy dmuchania, wiatru, napędu z zewnątrz, poza łódką. Wtedy nawet łagodny, mały powiew pchnie ją do przodu. I to jest obraz wiary. Wiary w kogoś ponad, który ma moc ponad tym światem. I najmniejszy nawet powiew jego ducha w ludziach wiary, w żagiel historii tego świata, w żagle duże i małe, powoduje zmiany i ruch. Apostolscy pesymiści nie są uczniami Chrystusa. To znaczy ci, którzy niosą przesłanie w Jego imieniu światu, ci, którzy naprawdę wierzą, poznają to, że jest w nich wiara i przymnażana jest, gdy o to proszą, przez optymizm, przez konieczny i osadzony optymizm, osadzony na skalę, którą jest Chrystus, podczas gdy wszystko może się ciągle chwiać i się chwieje, ale oni są osadzeni przez wiarę w Chrystusie i nigdy nie dadzą się wepchnąć w pesymizm apostołowania dobra nad złem. Kolejne słowo Jezusa w dzisiejszej Ewangelii to słowo o służbie i życiu. Przypowieść o słudze, niewolniku, jak można to nawet dogłębniej oddać. Słowo dulos, które Jezus używa, może być oznaczać zarówno sługa, jak i przede wszystkim sługa niewolnika, bo chodzi tu o sługa, który jest całkowicie zależny od swojego Pana. I wtedy ten obraz, przypowieść, parabola zaczyna przemawiać treściami, o które Jezusowi chodziło. Przypowieść o słudze niewolniku nawiązuje do dumy z własnych osiągnięć, którą często prezentowali przeciwnicy Jezusa w nauczaniu religijnym, faryzeusze. Byli oni dumni ze swoich osiągnięć. Stając przed Bogiem, oczekiwali zapłaty za swoją służbę. A Jezus mówi o przypowieść, która jest kontrastem do takiej pobożności. To nie jest pobożność Jezusa. To nie religijność, którą On objawia. Objawia w sobie i na sobie jako sługa Boga, zapowiadany kiedyś przez proroku, jako sługa niewolnik Boga. To obraz całkowitej zależności i o to właśnie Jezusowi w tej przypowieści chodzi. Sługa niewolnik to typowe określenie największego obiektywnego poddania i jednocześnie największej subiektywnej uległości. Ten obraz ma właśnie to przekazać uczniom, apostołom, wszystkim uczniom później. Sługa niewolnik, jak mówi Jezus w tej przypowieści, jest zobowiązany do bezwarunkowej służby. Gdy wraca po całodziennej pracy, przy orce czy wypasaniu zwierząt, Pan nie mówi przecież do niego, siądź do jedzenia, ale sługa ten po tej pracy musi jeszcze wykonać kolejne zadanie. Przygotować jedzenie dla Pana i posługiwać Mu przytem, zanim wreszcie po tej ostatniej służbie sam będzie mógł jeść. To obraz, który uczniowie i słuchacze Jezusa znali bardzo dobrze. To był naturalny, zwyczajny, codzienny obraz struktury każdego domu, gdzie byli słudzy niewolnicy. To była zwyczajna, codzienna, normalna praktyka. A Pan, który tego domagał się od swojego sługi niewolnika, nie był wówczas uważany za tyrana. Wręcz przeciwnie, w ten sposób zachowywał wewnętrzną harmonię w społeczności, w której każdy miał swoje miejsce. Tak rozumiano wówczas tę hierarchię harmonii społecznej. przeciwnym razie, gdyby Pan nagle zaczął posługiwać słudze, czy dawać mu pierwszeństwo, zakłóciłby harmonię społeczną i wpędziłby wspólnotę społeczną w chaos. A w chaosie nie można przecież żyć. To przeciwieństwo przestrzeni życia. Tak rozumiano wówczas tę strukturę hierarchii w domach, w rodzinach, w społeczeństwie. Podobnie jak sługa, niewolnik nie może domagać się podziękowania za swoją pracę, tak każdy człowiek wobec Boga znajduje się w podobnej zależności i nie może wysuwać wobec Boga żądań. To Jezus chce przekazać przez tę przypowieść codziennego życia. Tej przypowieści nie potwierdza tej struktury społecznej jako takiej. Używa tylko tego obrazu, żeby przekazać zupełnie inną strukturę w tym świecie. Strukturę harmonii pomiędzy człowiekiem a Bogiem, tym, który stworzył każdego człowieka i cały świat. Człowiek, mówi Jezus przez ten obraz, nie może wysuwać wobec Boga żądań. Człowiek nie może zachowywać się tak, jak często w swojej pobożności zachowywali się faryzeusze, którzy wysuwali wobec Boga żądania, wyliczając przed Nim swoje wobec Niego zasługi. Tymczasem każdy człowiek jest z natury rzeczy, wobec Boga, zawsze tym, który otrzymuje. To jest jego status, wynikający z faktu stworzenia. I dlatego Jezus kończy to nauczanie o życiu jako służbie Bogu i ludziom w Bogu. Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Dlatego Jezus domaga się od uczniów, aby ich wyznanie brzmiało: nieużyteczni słudzy, niewolnicy. To jest prawda ze strony człowieka wobec Boga, jego status. Bóg jednak nie uważa ludzi za swoich niewolników. Przekazywał to przez proroków, przekazuje to też przez Jezusa. Nie uważa ludzi za swoich niewolników. To jest prawda ze strony Boga wobec ludzi. Mówi o tym wiele tekstów biblijnego objawienia, w tym także wiele miejsc Ewangelii. Określenie sługa, niewolnik Boga należy rozumieć w powiązaniu ze sposobem mówienia ludzi pobożnych Starego Testamentu, bo to ten język, którego używa Jezus, dulos, sługa. W tym określeniu chodzi tylko o to, żeby uczeń nie stawał przed Bogiem w postawie roszczeniowej, ale żeby stawał podobnie, jak staje niewolnik wobec swego Pana. Chodzi o postawę. Należy wykonywać wszystko, co Bóg poleca wykonać, aby cieszyć się swoim życiem. Cieszyć się także przez łzy i bóle i rozczarowania. Nie oczekiwać, nie stawiać żądań, oczekiwań wobec Boga, ale stawać do dyspozycji Boga codziennie, każdej godzinie. To droga zbawienia i droga szczęścia własnego. I nie chodzi tutaj o to, żeby wykonać wszystko w znaczeniu pobożności, którą reprezentowali często faryzeusze, a żeby wykonać kompletną listę przekazań i nakazów, spełnić ją i być pewnym zbawienia i przedstawić Bogu kwit dłużny, który On ma wobec człowieka. W tym uczynić wszystko, co polecono, ustaw Jezusa oznacza, że chodzi tu o pobożność zupełnie innego rodzaju, o całkowite uprawnienie Boga wobec człowieka. Uznaje się Boga przez to, że pozwala się Bogu wobec siebie być Bogiem. Bezwarunkowość Jego woli wobec człowieka ma być wykonana, bez szemrania, mimo bólu i niezrozumienia, ale w zaufaniu, czyli w wierze. Duch służby to duch Boga, który przebywa w człowieku, bo widać to na Jezusie. Ludzie duchowi duchem Boga, tak jak Jezus był duchowy duchem Boga, rozumieją samych siebie i swoje życie jako służbę. To fundamentalne, kluczowe dla prawdziwego, to znaczy zgodnego z faktycznym stanem rzeczy, odniesienia do świata, w którym się żyje, i odniesienia do ludzi, wśród których się żyje, do ludzi i rzeczy, do dziejącej się historii. Ze służby Bogu i ludziom według woli Boga nie wynika żadne roszczenie do nagrody. Nie oczekiwać nagrody, nie oczekiwać tego, że zaraz będzie się miało zapłatę za dobro, które się dokonuje, czy też będzie się miało prawo do hierarchicznej pozycji we wspólnocie wiary, także w Kościele. Wyścigi po pozycję, także w Kościele, są przeciwne woli Chrystusa. Przykładem prawdziwości bycia jest sam Jezus. Takiej prawdziwości bycia, która wyraża się w służbie. Bóg, człowiek, sługa Boga i sługa ludzi. Swoją wartość i pozycję Jezus zawdzięczał tylko Ojcu, a wynikała ona ze służby według Jego woli. Jezus był sobą, to znaczy, był w swoim życiu i postępowaniu tym, kim był w Bogu, z Boga i przez Boga. U Boga wielkim jest ten, kto jest Jego sługą. U ludzi może być zupełnie inaczej. U Boga wielkim jest ten, kto podobny jest do Jego jednorodzonego Syna, a ten był sługą. Jak to wyraził w hymnie Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale. On, będąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. I tak został później wywyższony, pokazał drogę każdemu człowiekowi. Tacy mamy być wszyscy, mamy być Chrystusowi. Musimy się uczyć nieustannie, że prawdziwa wiara sprawdza się i objawia w obliczu tego, co niemożliwe, co mówi nam często Bóg. Ponieważ dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Maryja, gdy była powoływana na Matkę Mesjasza, była powoływana do niemożliwego zadania. To, co niemożliwe, stanęło nagle przed nią jako Słowo Boga, przyniesione jej przez Archanioła. I w obliczu misji niemożliwej od Boga powiedziała: oto ja, służebnica Pana, hedulekryju. Powiedziała tak, jak Jezus przy powieści o słudze. Użyła tego samego określenia. Dulos, a ona dule, służebnica. I niech mi się stanie według Twego słowa. To był jej życiowy program na całe życie. Jej odpowiedź wobec niemożliwego zadania, które Bóg jej dawał, stawało się możliwe dzięki jej wierze. Oto ja, służebnica. Tak wyraża się wiara i tak zaczyna się możliwe to, co niemożliwe. Przecież to się stało w jej życiu, a było niemożliwe. Według Ewangelii nie istnieją takie trudności, których nie można pokonać w wierze w Boga prawdziwego, jeśli Bóg chce z człowiekiem wiary tego dokonać. Według Ewangelii nie istnieje taki lęk, który mógłby sparaliżować człowieka wiary do końca, żeby nie mógł się już dalej ruszyć w historii tego świata, nawet w największych okropnościach tej historii, jeśli tylko Bóg chce w nim i poprzez niego dokonać swych dzieł mocy. A on odpowiada: oto ja, sługa Pana. Wiara polega na tym, że nie wierzy się we własne możliwości, ale w możliwości Boga. Wiara polega na tym, że nie polega się na własnych dziełach i osiągnięciach i przedstawia się Bogu kwit dłużne z Jego strony, ale polega na wiara na tym, że opiera się na możliwościach Boga, co wyraża się bezwarunkowym posłuszeństwem wypełnienia tego, co On mówi, nawet niemożliwego. Idźmy za Jezusem w wierze. W wierze, w duchu wiary, wiary, która pochodzi z Ducha Boga, a która wyraża się w tym: oto ja, sługa Twój, niech mi się stanie według Twego słowa i niemożliwe stanie się możliwe.